obrad kolejnym punktem może przedstawić projekty uchwał. Omówić je pokrótce.
Projekty uchwał. Pierwszy to jest podział gminy Rubnik na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Rubnik. Według kalendarza wyborczego otrzymaliśmy informację od wojewódzkiego komisarza wyborczego z wykazem całym wszystkich gmin z województwa śląskiego. Rudnik jest wytypowany do tych gmin, które będą mieć w następnej kadencji 15 radnych. Niczego innego żeśmy się też nie spodziewali, bo to przepisy są tam dosyć jednoznaczne. Jeżeli otrzymujemy taką informację, to do końca bieżącego miesiąca obowiązkiem gminy jest ustalenie okręgów wyborczych. Okręgi w wyborach do rad gminy w gminach, które liczą do 20 tysięcy mieszkańców, zostało wszystko po staremu, tak jak było w poprzednich wyborach 4 lata temu. Czyli są to okręgi jednomandatowe. W gminach większych niż 20 tysięcy są to już wielomandatowe i na listy już się wtedy głosuje. Także u nas zasady te ogólne są takie same, jak były w poprzednich wyborach. I teraz nowy kodeks wyborczy zakłada jako zasadę niemożliwości dzielenia jednostek sołectw naszych na części. Przy wyjątkach takich, i tutaj mamy akurat, u nas też została przesłana ta opinia, taką, którą otrzymaliśmy dosłownie też już po rozpoczęciu tych naszych procedur, chyba że nic się w danej gminie w międzyczasie nie zmieniło i też niczego nie zamierzamy zmienić, to wtedy istnieje podstawa prawna do tego, żeby to, co było w poprzednich wyborach, zachować. Czyli to dotyczy akurat Brzeźnicy, podział Brzeźnicy na dwie części z dołączeniem do jednej części innej miejscowości, czyli akurat tutaj Ligoty, bo tutaj mamy Ligota plus te miejscowości. Tak samo jest przy Czerwięcicach i Rudniku, gdzie Rudnik, część, niektóre ulice są połączone z Czerwięcicami. No i taki wyjątek od zasady, ale to już troszeczkę na zupełnie innych. Tutaj przy Szóstce mamy Jastrzębie i Płonięcice, gdzie to te dwie miejscowości są razem i mają jednego radnego. Następny warunek był, żeby to zachować, muszą zostać zachowane proporcje wybieralności. Proporcje wybieralności ustala się dosyć prosto, czyli 5 tysięcy troszeczkę mieszkańców podzielić przez 15 radnych, wychodzi średnio. Wybieralność jest, i teraz tego nie powiem, czy to jest 20%, 30% albo 40% możliwość odchyłki od tej liczby, która wychodzi z podzielenia. I w tym się wszystko musi mieścić. I po obliczeniach, po tych, wszystko też nam się w tym mieści. Także propozycja uchwały jest taka, żeby to, co było w poprzednich wyborach, zachować przy obecnych wyborach. Niemniej jednak, nie mając jeszcze tej informacji od całego komisarza wyborczego, czy z Państwowej Komisji Wyborczej, to jest ta opinia, wystąpiliśmy zgodnie z tymi nowymi procedurami co do tej treści uchwały i co do tych zasad o opinię do komisarza wyborczego, a teraz jesteśmy przydzieleni do Bielska Białej, do komisarza wyborczego. Na dzień dzisiejszy odpowiedzi nie mamy co do tej opinii. Niemniej jednak kierowaliśmy się też tą ostatnią, no, też i otrzymaliście też, że ona tutaj jest z tej komisji wyborczej, i na tą ostatnią opinię wydaje nam się to, że powinno to być zgodne, powinno to być dobre i nikt do tego nie powinien mieć zastrzeżeń, żeby to było, i to jest ta cała opinia Państwowa Komisja Wyborcza, i ona mówi to, żeśmy też pisali do uzasadnienia. W następnych wyborach podziały i tak dalej już będzie określać komisarz wyborczy, czyli już to nie będzie kompetencja Rady Gminy, tylko przejdzie to do komisarza wyborczego. Także tu już wtedy Rada Gminy nie będzie mieć żadnego wpływu na to. Także to tyle do tej uchwały. W przyszłym miesiącu będzie ta uchwała, jeżeli będzie wszystko ok. Teoria jest taka, że jeżeli będzie coś źle, to komisarz wyborczy ma możliwość korekty. I wtedy, czy się Rada Gminy do tego dostosuje, czy nie, to i tak obowiązuje decyzja komisarza wyborczego, ale to była wersja przed tym, przed tą decyzją Państwowej Komisji Wyborczej skierowanej do komisarzy wyborczych, z którą teraz tutaj mamy. To była ta jeszcze wcześniejsza wersja. Jeszcze jedna rzecz, i po miesiącu mamy obowiązek, i to będzie na następnej sesji, określić obwody głosowania, czyli które będą będzie następne. Proszę?
Ja nie zauważyłem żadnych zmian w stosunku do poprzedniego.
No przez to tu mamy. Ale uchwała musi być. My ją robimy na tych samych zasadach, jakie były do tej pory. No i w kwietniu będą, ale tu jeszcze też dokładne wytyczne i tak dalej. Na tym jeszcze trwają prace, ale będziemy się starać, żeby zachować tych 5 miejsc, gdzie można głosować. Chociaż troszeczkę problem mamy ze Sławikowem. Z dostępem do niepełnosprawnych i tak dalej. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. I wstępnie w pracach rozpatrujemy też, jeżeli będą zastrzeżenia do tego, taki wariant, że będziemy mieli do głosowania i w Łubowicach, i w Grzegorzowicach w szkole. Dwa miejsca do głosowania.
A dojazd od tyłu do sobie? O, i tak głosowanie jest w ogóle, a od tyłu są drzwi wyjście od tarasu. Tam jest dojazd.
No okej, okay. No, ja mówię o różnych wariantach, to będziemy faktycznie, tam jest drugi.
No tyłu można spokojnie, są szerokie drzwi, które można otworzyć.
Tak, jest taras ze wszystkimi tak. Rzeczami, że tym nie dostąpi. No okej, okay. No dobrze, bo to troszeczkę zapomniałem. No ale też mówię, jako priorytet, tak samo jak tutaj przy tej uchwale, będziemy dążyć do tego, żeby zachować to, co mamy na, do tej pory, gdzieś tam się utrwaliło w zwyczajach mieszkańców. No ale to zobaczymy na następny miesiąc, ale to jak mało praktycznie tak koniec.
A te nakłady, które będą poniesione na wybory, to jest zwracane z budżetu?
No teoretycznie też wszystko, ale jak to będzie wyglądać przy tych, kiedy te nakłady i sama organizacja jest zupełnie inna, inne zaangażowanie naszej gminy, inne zaangażowanie, inny sposób tworzenia komisji wyborczych, które będą w tych lokalach, dwie komisje i tak dalej, wymogi związane z kamerami, z urnami, ze wszystkimi rzeczami.
A to też wie, co, kamery?
Pewnie, tak, będzie pełny dostęp. Kamery.
No, znając problemy, jakie nas też najprawdopodobniej wszystkich dotknęły przy rejestracji ostatnio samochodów, czy przy odnawianiu rejestracji samochodów z tym systemem takim ogólnokrajowym, jakie myśmy mieli problemy tutaj z systemem informacji oświatowej przy szkołach, na tym wszystkich, nie wyobrażam sobie sprawnego funkcjonowania w tym kraju przy iluś tam dziesiątkach tysięcy lokali wyborczych, kiedy w tym jednym dniu chociażby z ciekawości będą ludzie klikać na te miejsca w internecie. No nie ma szans, żeby to funkcjonowało na to, żeby to dobrze funkcjonowało.
To pierwszy ten siedem, będzie plan.
Kto się zaloguje chyba na te kamery o 4 rano, czy o której to będzie dostępne, no to już może nie pokusić, bo jak pokusi, to się już nie zaloguje.
No więc proszę, że są to jak powiem.
A tam też jeszcze ten dostęp do internetu.
To też od tych drzwi z tyłu nie
funkcjonuje. Jak ten drzwi od
drugiego. A, bo to był drugi. Do tych niepełnosprawnych
i internetu. Proszę,
musimy w takim razie zrobić pełną informatyzację gminy, czy tak przecież pociągnąć światłowody.
Jak to PiS pokryje?
I chciał mieć koszty wyboru, dlatego
pewnie tak to teraz. I to jest bardzo dobry pomysł.
Dlaczego właśnie to gazociąg też może być?
No,
żeby było zimno,
jakby
było.
Jedyne takie możliwości.
No, ciekawe.
No tak, jak mi nie mówi, no, jeśli on ma zbudowanie zdrowie, to mamy to, no to idzie coś pomyśleć ze światowodami.
Tak, to znaczy, wiecie co, tak trochę dziwne to, bo w sumie ten gaz podobno nie jest taki drogi. 6 zł za metr kabel.
Ta była do kanalizacji też jest tanio.
Ale to widać, jakie to przebicie, dlatego że się pytał Janka, ile kosztuje te 150 metrów, żeby mieli. I to może by się na osiedlu etapami, ale sami robić tę kanalizację deszczową.
To rzeczy, jak gminą nie brak na sobie.
Nie było tej publicznej.
No. Pierwszy maja się zbliża, więc wiesz,
ale społecznym. No to może wtedy by docenili to każdy ruch na tej drodze. Ale to są takie przebicia kosztowe, że niesamowite. Tego też, ta rura kosztuje za metr też może nie ma 70 zł. No. I już będzie druga, będzie rozkopana, wszystko i takie koszty, no to jest...
Wszystko sami.
Proszę?
Wszystko sami, zacznijmy kupać metro, robimy pół metra.
Zawsze coś. Ja nie mówię, że sami, no ale chodziło, jeżeli zakład lubię położyć 150 metrów za nie wiem, 5-6 tysięcy.
No to się by zastanawiali, czy zakład nie wiem, dostanie tej kanalizacji sanitarnej od Grzegorza Wody
z Rudnika. Ciężko, tam jest za dużo tego. No,
znaczy jedno to sprzęt, a drugie to jest też taki bardzo krótki okres czasu, nie? Zgranie z tym, bo pewnie wyszło pytanie.
Ale już mówię to nawet, jeżeli mowa na osiedlu, to tak deszczówka, nie? O takim czymś myślę, gdzie nie jest taki istotny, jeżeli nie mówię jakiś dofinansowań. Czy będzie zrobione w tym roku 100 metrów, następny rok 100 metrów, no nie ma chyba takiej
istotnej. Jest też podobny problem, bo nie wszystkie wydatki są kwalifikowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Czyli zakład działa jako zakład, kupuje na siebie materiały i materiały są wydatkiem kwalifikowanym, pracy pracowników raczej będą wydatkiem niekwalifikowanym. No, to jest problem wtedy, nie? Bo to co byśmy zyskali, to tracimy, bo nie dostajemy dofinansowania. Także no, zawsze jest jakaś taka...
Ale czy przy tym przypadku, jakbyśmy dostali tylko dofinansowanie na materiały, czy to byśmy tak dobrze nie wyszli?
No dzisiaj już chyba przeważa ta robocizna droższa niż materiały sobie.
Dofinansowanie na materiały.
Dobrze.
No,
dobrze. Są jakieś uwagi? Nie ma.
Następna uchwała, którą co roku mamy obowiązek do podjęcia w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rudnik w 2018 roku. Uchwała, raczej załącznik powinien być poddany opinii. Te opinie mamy od leśniczych, od sanepidu. I no, sam program praktycznie nam się od kilku lat nie zmienia. Zmieniają się tylko kwoty, jakie musimy z tego tytułu ponosić i jakie są, to akurat Pani Karina gdzieś tam wstępnie też są te tak
przedstawione.
Gdzie mamy za te pojedyncze tutaj, to mamy w budżecie na dzień dzisiejszy, jednak raczej należy wątpić, że nam to starczy do końca bieżącego roku. Średnio teraz jeden wyłapanie psa razem ze sterylizacją to jest około 1800, taką mamy umowę ze schroniskiem w Raciborzu.
Znaczy się, to mają motywację uciekać się
psy. Ja mam to jakąś uchwałę o podatku
jest, ale
na psa.
Ale na dom możesz mieć chyba dwa
rolnicy.
Rolnicy, a zwykły dom jednego możesz mieć.
I jaka to jest?
No nie, to za darmo.
Nie, a te, jakbyś miał więcej.
30 zł było, a nie się mylę, to tak historycznie przechodzi zawsze.
To jest jakaś stara pomoci.
Bardzo zdrowe. To już tak już historycznie przechodzi ten 30
złotych. Tak. Jeszcze do tego nie doszło.
Co by zdarzyło się w tym roku też taki precedens, że ktoś przyszedł i zapłacił za chyba dwa psy. Na tym roku nie było żadnych.
Ale druku nie było, nawet druku nie było. Kąta
też nie
było. Tak to prawie sobie wygląda generalnie. Nikt nie deklaruje, że ma więcej niż jednego psa. Rolnicy też nie deklarują, mają więcej.
Bo to te kwoty są dosyć takie...
Ale tych rolników coraz mniej, a psy są dalej, a więc trzeba było to skomplikować.
Co podatek rolny są rolnikami.
A co, po co podatek rolny?
Psy są rolnikami.
To nie są
hektarów.
To nie są by tych hektarów zwiększy tam ten przedział.
No ale moment, jak z hektara też się wydrygnę robię.
Na każdy na hektar jednego psa.
Musiał pan go zamówić od razu Mirek się wkoczył. Leczniczą.
Następną uchwałę jak mamy, która dotyczy dotacji na pracę konserwatora.
Przepraszam.
Możemy zacząć, ale tak ja na udzielenie dotacji na pracę konserwatora restauratorskiego roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. I to wpłynął wniosek, w budżecie mamy też taką kwotę 20 tysięcy, wpłynął wniosek z parafii w Sławikowie i no, propozycja całej tej kwoty przekazanie właśnie na dofinansowanie prac, jakie zamierzają
przekazywać w Sławikowie. Jak to jest wpisane, ta dana instytucja może wielokrotnie co jakiś tam czas składać wniosek,
nie ma ograniczeń.
Bez ograniczeń?
Ile pozwolą nasze możliwości, ile fundusze nasze pozwolą na to. Kto chce jakieś większe, no to powinien rok wcześniej wnioskować.
Nie są w rejestrze.
Kto?
Rudnik.
Kto?
Rudnik. Nie, to jest klasa tylko na Gamów i na Sali.
I na Sławiku.
Sławik.
Tylko Gamów i Sławików. Tak.
Jak chcecie, budujcie kościół w Sławniku. No.
I 100 lat czekajcie.
Gamów w Gamowicie.
Co?
Proszę.
Był kiedyś.
Jak to zebrał? Rozbił tak, jak mówię. Wojna była w Gamu, w Rudniku.
Boisko zebrał, co to bili.
Nie, ale poważnie to...
Czy są jakieś uwagi do tego?
Do przeszło po wszystkim.
Jest to, można powiedzieć, jak i przy poprzednich dotacjach dosyć delikatny temat.
To dać im te 20, ale na drogi nie zabrać.
Także może by trzeba było się zastanowić to, co Grzegorz mówi, może już uchwałę doprecyzować, tylko raz wpisać.
Za ile?
A za ile lat?
Raz na 10 lat.
No bo to tak jest, z jednej strony tu mówi się, że na to nie ma tam parę tysięcy, na to nie ma parę tysięcy.
To znaczy my z tego, co znowu ustawa, raczej tam jest delegacja, bo to jest wyraźnie delegacja ustawowa i te zasady, komu, na co i tak dalej, to te podmioty, które są uprawnione, są określone w ustawie. Tego my sobie nie możemy w uchwale określać. To jest określone w ustawie. Na zabytki wpisane tam i tam i to jest określone na jakie te kryteria muszą być. Na co innego my nie możemy udzielać tych dotacji, które tu są określane. Naszymi kompetencjami jest ustalenie tylko zasad udzielenia tych dotacji. Ale wątpię, że ograniczenia, kwoty ograniczenia tego już w uchwale, że raz na 10 lat ktoś może, czy na jakiś okres czasu, raczej będzie niezgodne z ustawą. A naszym takim jedynym, czy takim mocnym argumentem to jest powoływanie się na ilość środków, jakie mamy zabezpieczone w budżecie i to jest takie sensowne i realne ograniczenie tutaj z naszej strony.
No z drugiej strony, patrząc, to nie pozyskało z innych źródeł dofinansowania.
Też mamy, no wniosek czytaliście tutaj.
Rozmawiamy na Sławikowie płacu, żeby go uczynić, więc te zabytki utrzymujmy już i dobrze, że się coś dzieje, żeby to było robione. I...
No, bardziej osoba prywatna też może wystąpić.
Jeżeli to jest na
budynek i same zadowolenie.
Tak.
Masz taki?
Tak.
W przypadku jest. Osoba, która ma budynek pisany do gminnego rejestru.
A to nie ten gminny? To się nie liczy gminny.
Nie,
bo to...
Takie to jest rodzice, co...
Tylko...
Wojewódzkiego też nie, musiałbym zobaczyć.
Tylko do wojewódzki się liczy.
Kiedyś był ten wykaz tu przekazany, które są... Zabytki.
Tylko wojewódzki się liczy.
No właśnie, mam takie jeszcze pytanie. Do kogo należałoby wystąpić w sprawie ustalenia, co się stało z budynkami, które kiedyś były zabytkami i nagle dostały je zabytkami?
No właśnie, ja też bym pytał.
Pytaliśmy się i chcieliśmy wiedzieć, do kogo można wystąpić? Czy do konserwatora zabytków, czy...
Ale to trzeba wiedzieć, czy coś było rzeczywiście zabytkiem, bo to w informacji potocznej, tak jak tutaj mówimy o tym rejestrze gminnym, który mamy wpisany, który gdzieś tam funkcjonuje i są te rzeczy wpisane przy planie zagospodarowania przestrzennego jako zabytki, one w pewien sposób ograniczają władztwo też już właściciela nad daną nieruchomością, a zupełnie co innego jest rejestr zabytków ten w Urzędzie Wojewódzkim. I to, co było w województwie opolskim jeszcze i to, co jest teraz przeżywne,
to dlatego, że na tych wszystkich budynkach były powieszone tabliczki te państwowe, że PiS był wciągnięty obiekt do rejestru zabytku. W tej chwili te tabliczki są tak zardzewiałe, że prawie nieczytelne. I jak się pytam, czy jest ten budynek leży, to się dowiaduje, że nie jest. To jakby nie był, to by te tabliczki nikt nie powiesił. Bo one były wtedy kiedyś chyba dość naciśle reglamentowane. Więc...
Tylko sam napis, że jest w rejestrze zabytków, to jakiego rejestru, czy czego tam, co tam
była, to była ta czerwona taka tablica z tym oznaczeniem i że obiekt zabytkowy
tak, pozostaje... Obiegu wojskiego konserwatora zabytków, takie były. Ja powiem szczerze...
Tylko to jest co innego, a wpisanie do tym to jest...
Nie, nie, być, ale ja to pytałem ponad na dobie, nie wiem, 7-8 lat temu. Bo to wtedy zaczęło się zmieniać, też by pani to zmieniać. I sam byłem zdziwiony i zadałem to pytanie w tym czasie. Pan kandydat powiedział, no proszę nie ma jest pani o to nie pytać, bo ja nie wiem. Było kiedyś, teraz nie jest, ja mam najnowszy jest od wojewódzkiego konserwatora zabytków. Pani jakaś X, nie pamiętam nazwiska, jest nowa, proszę ją pytać. A ja jakim czołem, jakie mam kompetencje, żeby tą panią nową konserwatora pytać? Ale przyjąłem do wiadomości, że tak to się stało, że pewne obiekty, również to dotyczyło chyba, jak pamiętam, przewiedzic z XVII-XVIII wiecznej, ona była, pamiętam, bo wymyślam, że była w rejestrze zabytków, potem nagle nie było. I pewne obiekty mogły być, na pewno mogły umknąć na tym styku właśnie tam, tak jak mówi wojewódzki, może nie wiem, jakie my tutaj mamy kompetencje, żeby się to sprawdzać, czy o to się dowijać.
Między innymi ta właśnie zabytkowa kuźnia stajnie dla koni roboczych, to był obiekt zabytkowy.
Tylko różnica, co jeżeli na tablicy było obiekt pod opieką wojewódzkiego konserwatora zabytków i tak dalej, to pamiętajcie, że to na pewno jest zupełnie co innego niż obiekt wpisany do rejestru wojewódzkiego.
Na pewno jest zupełnie coś innego. Jeżeli nikt nie mieszał w tych tabliczek, jeśli to jest wpisany do rejestru, nie było podstawy.
Ale to mógł być rejestr inny, bo te, które są wpisane do rejestru gminnego, te, które mamy wpisane do planu zagospodarowania przestrzennego w każdej miejscowości, one też są pod opieką wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Czyli pozostaje, panie Wojciech, to jedno. Wysłać zapytania do dwóch konserwatorów wojewódzkiego w Opolu i w Katowicach z prośbą o wyjaśnienie. Dlaczego obiekty, które kiedyś były oznakowane jako zabytki, w chwili obecnej nie figurują w rejestrze? Wszystko. Tak, to już może trzech osobów podatnych.
To jest rzecz, przypuszczam, sięgania do archiwów i do wpisu, ale to...
Znaczy, to my rzecz zaszło wyjaśnić. Zamiast pytać,
okej. Chyba są, ale czemu? To
czy są też uwagi jeszcze?
No,
czy
jeszcze jakieś oprócz? To rozumiem, że to jest...
Nie ma.
Pozytywnie.
Następnie w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku w Brzeźnicy i tu akurat powiązany to z informacją troszeczkę bieżącą z poniedziałku. Wstępnie gdzieś na ostatnich naszych konwentach przewija się na ostatnich dwóch ta sprawa związana z nową organizacją transportu zbiorowego na terenie powiatu czy o zasięgu nawet troszkę dalszym niż nasz powiat. I tak też po ostatnim konwencie zostało ustalone, że No bo tak ze strony PKS-u, jeżeli ten system taki, jaki mamy i tak dalej będzie utrzymany i to wejdzie do tego programu całego nowego na tym wszystkim, liczcie się z tym, że za 2-3 lata zabraknie PKS-owi do obsługi tego wszystkiego 3, a może i 4 miliony i każda gmina 300 albo i 400 tysięcy będziecie musieli do tego dopłacać. No i teraz jest kwestia organizacji, opracowania tego nowego, całego planu. I teraz jak gdyby te nasze prace, powiedzmy, na konwencie idą w dwóch kierunkach, no bo tego czasu jest jeszcze, troszeczkę jest. Czyli jedno, żeby gdzieś tutaj rozważać i przymierzać się, ale gdzieś no wstępne co najmniej zacząć prowadzić rozmowy w kwestii połączenia jakiegoś w przyszłości za 2, może za 3 lata połączenia PKS-u i PKM-u, tak żeby to tworzyło jedną całość do organizowania transportu publicznego i na terenie miasta, i na terenie powiatu. A drugi kierunek, no to utrzymania takich linii, utrzymania tak funkcjonowania tych naszych linii i kursów, żeby one były w miarę samofinansujące się. I takie spotkanie z samym prezesem już też to było następne, ustalmy to gdzieś tam i prezes też będzie jeździć po wszystkich gminach i sondować i przedstawiać jakieś tam wersje i w poniedziałek było takie spotkanie tutaj u nas i do bieżących oszczędności, do bieżących zmian, no to taka propozycja ze strony PKS-u, likwidacja jednego z kursów, który jest na dzień dzisiejszy na Grzyndzin, Jastrzębie na Modzurów od 20 po 22, gdzie praktycznie prawie nikt nie jeździ. Tam z wykazu wynika, że jest jedna osoba z biletem miesięcznym i sporadycznie wykaz, bo to nie ma problemu, żeby mieć wykazy, ile sprzedanych biletów z PKS-u i tak dalej. No i tam się za tydzień pojawiły też chyba 4 czy 5 osób, już teraz nie pamiętam, ale gdzieś też taka ilość jeszcze innych osób, czyli w sumie można powiedzieć za tydzień no to tym kursem przejechało 10 czy 15 osób razem, a w autobusie nie ma więcej niż 2-3 osoby, a koszty są dosyć duże. Czyli ustaliliśmy, że ten kurs nie zostanie zlikwidowany, ale zostanie czasowo zawieszony i zobaczymy, jak to tam będzie funkcjonować. Drugi kierunek, ale to już nie takich bieżących za miesiąc, ale jak to dobrze pójdzie, to od września, a jeżeli nie, to od następnego roku, jako reorganizacja nie kursów, ale linii na terenie naszej gminy. I ona by się wiązała z tym, że ostatnio są problemy, czy zrezygnacja dokładnie jest przewoźnika z Kędzierzyna, z tej linii Kędzierzyn-Racibórz. I wiadomo też i z naszych spotkań, bo to też jest kwestia powiązania spraw związanych z PKS-em, także ze sprawą utrzymania szkół ponadgimnazjalnych czy szkół średnich, żeby też tak organizować dojazdy do Raciborza, żeby jak największą liczbę młodzieży ściągnąć do Raciborza ze sąsiednich gmin, w sensie sąsiednich tutaj u nas województw, czyli począwszy Kiercz, Baborów, Polska Cerekiew, czy jak u nas tutaj Łany, tak, i ta część, a tak samo dotyczy to Wodzisławia, Lubomir, czy tego kierunku, czy nawet tutaj Rudy, czy Dziergowice, żeby o tym też pamiętać i to trzeba rozpatrywać zawsze jedno z drugim razem, żeby to nie było tak, że gdzieś tam szukamy na kursach oszczędności na 50 tysięcy, a okaże się, że straty na subwencji dla starostwa będą na 200 tysięcy, bo tak to też nie może wyglądać, bo ta młodzież odpłynie. Stąd pojawiła się koncepcja nowej linii, bo to nie są kursy, nowej linii Racibórz-Polska-Cerekiew. I byłaby to nowa linia, która zahaczałaby też o Czerwięcice i Poniecice, czyli by to autobus Racibórz, Czerwięcice, oczywiście tutaj z Rudnikiem, Rudnik, Czerwięcice, później Szonowice, Poniecice i na Polską Cerekiew. ta linia, żeby ściągnąć i wstępnie to szacują na obecnie i na następne lata na tej linii obłożenie od 20 nawet do 30 biletów miesięcznych, bo tak to jest głównie liczone, żeby mieć ten zysk oparty w głównej mierze na młodzieży z polskiej selekcji.
No, ja bym już taki kurs właśnie od niedawna, w godzinach porannych właśnie, żeby dobrać tak.
I to jest jak gdyby jedna linia, która by się tutaj pojawiła na terenie naszej gminy. Wiązałoby się to teraz z likwidacją linii do Gamowa, która jest, i utworzeniem nowej linii, no właściwie modyfikacji linii do Grzędzina, Grzędzin czy Dzielawy, bo to różnie jak tam wygląda, ale z tej nazwy zawsze jest Grzędzin, się pojawia jako do Grzędzin i teraz tak to funkcjonuje, bo chyba aż pod Kościół jest to, no kiedyś była ten dworzec w Dzielawach i na tym inaczej to funkcjonowało, teraz rzeczywiście jest to faktycznie Grzędzin. I byłby to autobus, który by jechał z Raciborza przez Rudnik, Strzybnik do Gamowa. Z Gamowa z powrotem by wyjeżdżał tutaj na tą drogę Pawłów-Modzurów do Modzurowa na Jastrzębie, Grzędzin, aż do Grzędzina przez Wronin i przez Dzielan. I z powrotem.
To samą trasą, czy już tylko tym?
Tam i z powrotem.
Czy powtórzyłby ten sam punkt?
Z powrotem, tak samo. I to by była druga linia i trzecia linia z zachowaniem tej linii, którą teraz mamy, czyli do Łany, bo tak to chyba nawet w oficjalnej nazwie jest, czyli Grzegorzowice, Racibórz, Rudnik, bo to idzie tutaj wszystko na tym wszystkim, Brzeźnica i tak dalej, z tymi rozjazdami na Sławików czy tam na Grzegorzowice, Dołem, Górą, zależy jak te kursy są. I przy tej wersji docelowo oszczędnie, żeby to już było, te autobusy nie jeździły do Rudnika, czyli bezpośrednio z Raciborza, Raciborz-Miedonia i Brzeźnica i później z tymi rozjazdami. I tutaj pojawiła się jak gdyby potrzeba przeniesienia tego przystanku istniejącego, jest tutaj mapka, który jest na Brzozówce, kiedy te autobusy jadą na Brzozówkę, z ulokowaniem, bo PKS, to jest propozycja z PKS-u nawet, nie nasza, żeby jednak ten przystanek na Brzeźnicy u góry zachować. Propozycja z PKS-u jest ta, którą tutaj mamy, czyli przed Brzozówką. Ze wczorajszej dyskusji, pani Heleno, jest propozycja ulokowania tego przystanku ogólnie w tym miejscu. Jest kwestia podjęcia uchwały z załącznikiem. Uchwałę my podejmujemy, procedura idzie to do powiatu, powiat ustala, bo jest to droga powiatowa. Gdyby to była nasza droga, to jest to nasza władztwo nasze do ustalenia tych przystanków, lokalizacji, a że to jest droga powiatowa, czyli to kierujemy tą uchwałę do powiatu, żeby dalsze procedury związane z lokalizacją tego przystanku powiat przeprowadził. No i myślę, że tu oni też będą tym zainteresowani, jeżeli to jest decyzja powiatu, PKS-u, czy chęć PKS-u, żeby ten przystanek utrzymać, no to negocjacje powiatowy zarząd dróg, PKS powinny dążyć do tego, żeby dobrze ulokować ten przystanek. No kwestia będzie bezpieczeństwa na tym, czyli też decyzja policji, opinia policji na pewno tutaj będzie też brana pod uwagę. Czyli podjęcie tej uchwały z załącznikiem pierwszym albo drugim, no to już jest wasza decyzja.
Lokalizacja, przesunięcie tam metra, to jest ważne, ta droga praktycznie tam będzie cały czas po łuku.
No znaczy się, a teraz tak, jeżeli by te przystanki tam powstały, to czy to będzie tylko shield, albo będzie też jakaś taka mini zatoczka zrobiona?
Musi być jakieś miejsce, żeby pasażer bezpiecznie wysiąść, bo tam są rowy i...
No musi być takie miejsce, jak jest na Brzozówce tam zrobione, że na to pobocze ktoś spokojnie wyjdzie bezpiecznie. Autobus jednak będzie zajmować ten jeden pas ruchu wtedy, bo zatoczki to raczej nie będzie. No albo to będzie bardzo kosztowne. A z drugiej strony, tam gdzie pasażerowie będą czekać na autobus, no raczej powinniśmy też ten przystanek ustawić gdzieś tam na poboczu, bo to przy jednej i drugiej wersji raczej tyle miejsca i tyle dla mieszkańców powinniśmy tam...
To są takie skarby. Po stronie osiedla jest prosto.
Przy osiedlu można zrobić spokojnie.
Tam jest programowo, ale po drugiej stronie nie.
Tak, tak, tylko kto to zapłaci, to jest problem.
Też, no, tak, ten autobus się teraz tam zatrzymuje, gdzie zaznaczono.
No naprawdę nie jest potrzebny. Może być nawet...
Ale no, staje tam ten autobus, jak jest zaznaczony.
Albo nawet pytanie. I nie ma naprawdę
problemu. No właśnie. No, tak myślałem, że to jest druga powiat.
Już jest poza łukiem.
A fakt, że przed górą, no ale wydaje mi właśnie, bo tam
zjeździe tam.
Bo tam może, no, może przeczekać, czy przyjadą autobusy i są pasy zaraz tam przy tym.
A na tej drugiej mapce
nie? Nie ma pasy.
Co?
Są pasy.
U góry są pasy.
Pasy są. Są pasy.
Ja. Dlatego tam bliżej tego skrzyżowania możemy to zaproponować, jeżeli jest taka możliwość.
To znaczy lokalizacja to są nasze propozycje, a co i tak jak... No, no. To nie jest, że to w tych miejscach ma być, to jest sygnalizowanie mniej więcej rejonu jest, dla
powiatu. No, dokładnie.
Tak. Dobrze, bo tu ta droga jest cały czas po...
No, dokładnie.
Ale nie jestem bardziej...
Tak, to trzeba było tu świetnie
cieszyć.
Bliżej tego skrzyżowania tam.
Nie? Tam nie ma śmiu, to najwyżej taka włączająca się w momencie przechodzenia.
No nie ma. Ale tam świetno to raczej nie, ale
chodzi o łatkę by może.
Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że raczej nie ma takiej szansy, żeby komunikacja publiczna na terenie takim jak nasza się zwracała. Będziemy zawsze byli dokładali. To pytanie, ile będziemy dokładali.
I w jaki sposób.
I w jaki sposób. Natomiast można rozmawiać to, co cały czas mówimy, jeżeli PKS w różny sposób do tego podchodzi, to kwestia wielkości pojazdu. Ja rozumiem, że jest problem, bo raz mają przy przewozach młodzieży potrzebują większy autobus na 50 miejsc, ale tak normalnie na teraz terenie naszej miejscowości tak duże autobusy nie są potrzebne. W tych poszczególnych busach nie zawsze.
Jeżeli kierowca jedzie rano i dowozi młodzież do szkoły, jest pełny autobus.
Nie, to nie jest stale. Ty nie mówisz w tym momencie, czy jest potrzebny do przewozu, tylko mówisz, że ze względów organizacyjnych bardziej się opłaci, żeby ten kierowca pojechał w jednym kierunku, tam został i wracał z tym dużym autobusem, zabrał od razu, pojechał na przejazd.
To jest generalnie.
No bo te autobusy są już, to trzeba je wykorzystać.
One są, nie? Ale no. To nie znaczy, że one będą ekonomiczne, bo ekonomiczne byłby mniejszy autobus, tak? W zasadzie minibus.
Rano są te autobusy pełne. Tam są pełne.
W firmie nie jest to, że stały 20 małych i kierowca przyjedzie z tego kursu oblewanego, będzie mały i pojedzie tym małym, to tam nie ma pasażera.
To koszty utrzymania tych autobusów są większe niż ten jeden, eksploatować go nie.
No może
tak. Nie co, że nie. 15 znowu pojedzie.
Także nie wiem, czy można zasugerować teraz my jako komisja, żeby te przystanki jednak jeszcze, patrząc od nas jeszcze wyżej, tam do tego wjazdu, na posesję Figura i do osiedla, bo tam można powiedzieć, jest utwardzony, ci ludzie wychodzą bezpieczni na te drogi boczne.
To jest sygnalizowanie tylko lokalizacji.
No tak, ale
to... Albo to ma być przed Brzozówką, albo za Brzozówką, no to jest dosyć już istotna lokalizacja. Ale czy to ma być tu bliżej tego skrzyżowania, czy tu dalej, no to już mi się wydaje, to jest ten, gdzie powiat to będzie decydować ostatecznie, co jest.
Proszę.
Moim zdaniem, że powinno być pytanie.
Tak jest pokazane? No, mówię, to jest tak już historycznie też tam te autobusy, bo jak wychodzi, no to każdy z autobusów wychodzi, wyskakuje troszeczkę i ma tam miejsce na te utwardzenie, gdzie wyjść i już. Także wydaje mi się, że tak jakieś zasugerowanie, że przez praktykę by było wskazane coś takiego, no to chyba nie jest jakimś tam, nie wiem, jakimś tam z naszej strony wymaganiem czegoś, tylko po prostu zasugerowanie. Nie?
Na razie tylko, czy to ma być przed Brzozówką, czy za Brzozówką, bo to już potem, czy ten przystanek będzie bliżej tamtej drogi, czy tej drugiej, to już jest...
To znaczy się...
I tak powiat będzie decydował.
Za Brzozówką, jak patrzę na ten wariant, no to wydaje się mniej sensowny, bo teraz trzeba znowu tych przystanków jakoś dojść tam do tych budynków. Chodnika też tam nie ma, a tam przy tej krzyżówce wyżej, gdzie to jest to skrzyżowanie, no tam mniej więcej każdy albo na chodnik wchodzi, który chce iść na ulicę Górną od góry może, albo tu na osiedle, no to są już, może być na bezpiecznym terenie.
Panie Przewodniczący, wszyscy zgadzamy się, że
za Dobrze. Tak?
Że za Brzozówką.
Czyli ta wersja.
Tak. No, ale ja bym nawet doprecyzował,
że to jest... Ale to jest tylko ta.
Nie zabił ustawa.
A takie chodzi pytanie...
o to, żeby powiedzieć, że znam żołnierzówką i tak chyba wszyscy się zgadzamy.
A pytanie teraz jeszcze jedno, czy może teraz przy tych tu ruchach z PKS-em, kiedyś wspominał na temat zrobienia przystanku przy ośrodku zdrowia w Głowicach. Teraz jest nowa droga robiona, bo tam jest ewidentnie, obojętnie do której strony, tam jest dosyć daleko do tego przystanku, czy do ku kościele, czy na Młyńską, no to jest w każdą stronę, nie wiem, 600-700 metrów, a pod ośrodek zdrowia, tak jak Michał mówi, też grzecznościowo stają, no bo...
nasze ryzyko.
No.
Także podjąć uchwała i co powiat zrobi, ale na pewno zatoczki, bo w projekcie tego nie ma. Tej drogi. Tego przystanku.
No bo rozmawiasz
też.
Rozmawiasz właśnie z tym panem, który tam omawialiśmy ten projekt. No i też mówili, że dzisiaj, jeżeli jest na tyle szeroka ta droga, a tam będzie, no bo przecież i ta ścieżka rowerowa będzie z jednej strony, no że robią jakieś takie koperty zakliczone, żeby tylko pokazać lokalizację. No bo tam raczej tam nie będą tłumy jeździć, ale jest, chodzi o to, że ci starsi ludzie niekiedy. No to
jednak może zaczekajmy, aż wyjdzie ta droga i wtedy też taka uchwała się podejdzie.
No dobrze.
Bo na dzień dzisiejszy to jest ciężko, żeby to tam zlokalizować.
Dobrze, kolejny projekt. Czyli mówimy o tej wersji, której tu jest przedstawiona.
Tak,
to
będzie i ostatni projekt dotyczący z poprzedniej sesji, dotyczący Centrum Usług Wspólnych. Tutaj dwie wersje.
Słuchajcie teraz.
Słuchaj, bo żeby na komisji sesji potem wiedzieli ze wszyscy.
Są dwa projekty. Projekt numer 6 jest ten, który Państwo mieliście na ostatniej sesji. On się nie zmienił. Projekt numer 5 to jest na Państwa wniosek, czy na wniosek przewodniczącego, żeby otworzyć propozycję taką, żeby ta wspólna obsługa jednostek organizacyjnych nie była prowadzona w formie odrębnej jednostki budżetowej, a była prowadzona w ramach urzędu gminy. No i jedna i druga opcja, zgodnie z przepisami prawa, jest dopuszczalna. Naszym zdaniem to wplecenie wspólnej obsługi finansowo-księgowej do urzędu ma jeden taki podstawowy mankament, bo to w praktyce przekłada się na to, że to Centrum Usług Wspólnych, czy ta wspólna usługa księgowa, to jest coś w rodzaju takiego biura rachunkowego. Dochodzimy do takiego trochę paradoksu, w którym dyrektorzy tych jednostek naszych podległych, czyli szkół, przedszkoli, DOS-u, zlecają wójtowi prowadzenie rachunkowości i księgowości. No i w ramach kontroli ewentualnych, czy w ramach jakiegoś takiego nadzoru wychodzi na to, że wójt wykonuje polecenia dyrektora jednostki budżetowej. Że dlatego przygotowaliśmy na poprzednią sesję tą wersję, żeby utworzyć to Centrum Usług Wspólnych w formie tej jednostki budżetowej, ale też jakoś specjalnie się nie upieramy, bo wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby zaproponować tą wspólną, czy utworzyć tą wspólną usługę księgową tych jednostek, bo to powinno lepiej funkcjonować. Przede wszystkim chodzi o kwestie zastępstw księgowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, bo na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że nie mamy legalnych takich zastępstw w księgowości tych jednostek, no bo to tak działa, że tam ta księgowa jest albo na kawałek etatu, albo na jakąś tam część. No i druga rzecz to też usystematyzowanie pewnej jakby wersji czy jakości oprogramowania, które chcielibyśmy, żeby funkcjonowały jednolite zarówno w jednostce naszej jako urząd, jak i w naszych jednostkach podległych. No i to też wiąże się z tym, że jest ta większa zastępowalność. Na koszty się to generalnie nie da się i nie zakładam, żeby się przekładało. Chodzi mi oczywiście teraz o te wysokości kosztów odnośnie aktualizacji licencji, tam może jakieś minimalne oszczędności będą. Jeżeli chodzi o kwestie kosztowe związane z funkcjonowaniem tych jednostek jako takich, to ani w jednym, ani w drugim przypadku nie zakładamy wzrostu takich kosztów, bo i w tym przypadku zakładamy, że to będą trzy etapy obsługiwały dalej te nasze jednostki organizacyjne. Wczoraj też było pytanie, dlaczego nie łączymy zakładu budżetowego i naszej biblioteki. To też tak odpowiadałem i na dzień dzisiejszy też tak utrzymuję, że do momentu jakby krystalizowania się w sytuacji takiej odnośnie VAT-u w tym naszym zakładzie budżetowym został inny zakład w takiej formie księgowej, jak obecnie to funkcjonuje. Bo być może się okaże, że jeszcze w tym roku, a jeżeli nie w tym roku, to w przyszłym roku będziemy podejmowali uchwałę o ewentualnym przekształceniu zakładu w spółkę, a wtedy już nie możemy prowadzić jako urząd księgowości tej spółki. Dlatego propozycja jest taka, żeby prowadzić tą wspólną obsługę tylko w tych naszych 6 jednostkach oświatowych i ośrodku pomocy społecznej. No i to tyle z mojej strony. Chyba, że Państwo macie jakieś pytania czy uwagi.
To znaczy się, wydaje się, że sam chyba i na sesji teraz może, jeżeli przeczytać, załóżmy, statut, no to chyba głównie chodzi o te sprawy kosztowe, bo tak jak mówię, że to niby nie wzrośnie to utrzymanie.
Nie zakładam.
To jak się przeczyta organizację, zarządzanie, to działalnością centrum kieruje dyrektor, później główny księgowy, później jeszcze upoważniony kierownik głównego księgowego i tak dalej, no to
jednostka musi działać.
No to ciężko się wyobrazić, żeby ktoś będzie robił to samo, czyli za te same pieniądze z tymi tytułami wszystkimi, to każdy będzie chciał, jakby nie było środki większe, tak się wydaje. Także tu chyba jedynie o to była wątpliwość, mi się wydaje, czy bynajmniej nie do końca wyjaśnione.
Pod względem organizacji to żadne problemu chyba zrobić kolejny referat do obsługi. Kierownik referatu, czyli taki podstawowy, żeby ten szczebel pośrednik
ze
stanownikiem, a tą osobą i jeszcze wójt, więc to chyba nie ma problemu, bo to wydaje mi się o wiele prostsze, bo to było jednak w urzędzie.
No, tak jak mówię, panie, podstawowym problemem, według mnie, znaczy problemem, to nie jest problem, to jest taka ułomność tego sposobu prowadzenia tej organizacji księgowej jest takie, że wójt staje się pracownikiem dyrektora tej jednostki i w razie kontroli odpowiada, tak powiem, za właściwy sposób prowadzenia księgowości w przedszkolu jakimś. Nie odpowiada księgowy, bo dyrektor tej jednostki zlecił wójtowi prowadzenie księgowości. No i tu mamy taki absurd trochę, tak? Bo z jednej strony wójt jest kierownikiem tego dyrektora, a z drugiej strony jest jego podwładnym,
wykonującym
polecenia, tak?
Nie jest jego podwładnym.
Jest, bo zleca, nie jest, zleca nie jednostkę,
zleca, nie, zapewnia obsługę, nie, że on zleca. On dostaje, rozlicza, tak? I są uzgodnienia, więc nie ma czegoś takiego, że staje się ten koszt.
Staje się. No wiem, bo czytałem interpretację izb obrachunkowych w tym zakresie i działa to tak, że jeżeli zleca się jednostce, bo tak jak proszę zauważyć, w ustawie jest napisane, że Rada określa jednostkę obsługującą i jednostki obsługiwane. Jeżeli wskazuje jednostką, która obsługuje te jednostki budżetowe nasze, to ta jednostka rachunkowa, czyli to Centrum Usług Wspólnych, obojętnie czy to będzie odrębna jednostka, czy przy urzędzie, przejmuje pełną odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości tych jednostek. Ale ja nie mówię, że to jest niemożliwe. Nie? Ja mówię o tym, że ma to taki minus, że...
Ale jeżeli to nie przynosi żadnych oszczędności finansowych, to po co tworzyć coś, co i tak funkcjonuje, i tak funkcjonuje w tym
roku? Znaczy nie, teraz trzeba odejść od czasowego...
No teraz to tak nie funkcjonuje, nie? Znaczy ja powiem tak,
z trzech wersji, które
mam na dzień dzisiejszy, to i tak lepszą wersją dla mnie jest utworzenie tego Centrum Usług Wspólnych przy urzędzie, jeżeli już, niż utrzymywanie tego, co jest na dzień dzisiejszy, bo to dość znacznie komplikuje życie, jeżeli dochodzi nam do takiej sytuacji, że księgowy idzie na dłuższy urlop, czy na dłuższą chorobę, a to z natury rzeczy się dzieje.
My z tym w ogóle nie dyskutujemy. To mówimy, że okej, tylko pytamy się, dlaczego to zrobić z centrum, skoro można to robić na zasadzie pracowników. To jest prostsze, bardziej przejrzyste. Pan mówi, że jest to problem w związku z tym, że zlecanie i tutaj jest swoją odpowiedzialność.
Że to nie jest bardziej przejrzyste.
No nie jest bardziej przejrzyste.
To jest
problem. Powiedzmy, organizacja. No tak jak powiedziałem,
daje się wykonawcą. Znaczy, bo to jest tak, centrum usług wspólnych to jest, można sobie wyobrazić, że to jest biuro ratunkowe, tak? Czyli dyrektor przedszkola w Gamowie, w Gorzowicach zleca do biura ratunkowego urząd gminy prowadzenie rachunkowości tej jednostki. No i tu akurat dochodzi do takiego absurdu, że zleca swojemu szefowi prowadzenie tej księgowości, ale ja nie mówię, że to jest niemożliwe. Wiele rzeczy jest takich mniej lub bardziej, że tak powiem, skomplikowanych, z którymi też się mierzymy i dajemy radę.
To mnie przypomina kwestię audytu. W tej chwili wszyscy opierają się na rozporządzeniu odnośnie audytu finansów publicznych, próbują audytować wszystko i czasami się dzieje ciężko, mówią, że im to nie pasuje. Więc nie wiem.
Bo jeżeli by wziąć teraz pod uwagę ten pierwszy wariant, żeby to było przy gminie, no to nie wiem, czy uzyskamy przez to jeszcze większą zastępczość na przykład, bo to wtedy, no nie dochodzi, jak nie. Uzyskuje, że jeżeli jestem przy gminie, no to mogą być ludzie wykorzystani i do księgowości bieżącej, i do szkół. Tak to rozumiemy na niebie. A jeżeli zrobimy zespół, to są tylko do tych jednostek.
No teoretycznie, tak.
Teoretycznie.
Aczkolwiek ja nie mam większych problemów w urzędzie zastępowalności. Czasami się wydarzają takie sytuacje, ale ja to mam w miarę pod kontrolą i nawet jakiegoś pracownika nie mam, to ja to ogarniam. Ale ogarniam to ze względu na to, że u nas jakby osób, które się zajmują księgowością, to jestem ja, jest księgowa taka typowa do księgowości, jest osoba, która jest do płacki i do przelewów. Nawet jak jednej nie ma, to ta zbiórka naprzeciw wie cokolwiek w tym zakresie. W tych jednostkach nie do końca, jeżeli już, to nie do końca legalnie, tak? Bo jeżeli mamy dwie panie w oświacie i jedną panią w GOPS-ie, no to te panie w oświacie mają po pół etatu albo po mniejszej części w tych jednostkach, no i legalnie nie mogą zastępować i księgować, nie mówiąc o tym, o podpisywaniu przelewów w momencie, jak nie ma tej drugiej osoby.
Ale tak jak pan powiedział, mierzycie się z tymi w miarę gdzieś tam, no funkcjonuje, więc na siłę tworzy coś, co i tak...
Znaczy, ja powiem tak.
Nie ma przełożenia.
Próbowałem, przy tworzeniu tego centrum usług wspólnych, które przygotowaliśmy na pośrednią sesję, to nie ukrywam, że kierowałem się tym, co robią inne gminy. Nie znalazłem żadnej uchwały rady, która by tworzyła centrum usług wspólnych przy urzędzie. Wszystkie uchwały, które znalazłem, to były, które tworzyły odrębną jednostkę budżetową i na takiej zasadzie też stworzyłem ten nasz projekt uchwały. Tak jak przewodniczący zauważył, jest przepis w ustawie, który to wskazuje, rozmawiałem na naszym kolegiantem w regionalnej izbie, też mówi, że jest taki przepis, aczkolwiek też się nie spotkał z taką uchwałą, ale nie zabrania i też potwierdza to, że może być w piersi, no, taka wola.
Ma to też swoje zalety. Jak przyjeżdża kontrola, to musi się zderzyć z nowym.
To akurat o znowuć nie chodzi, nie? To bardziej chodzi o te relacje takie, jakie wójt ma, a przynajmniej powinien mieć tą zwierzchność nad dyrektorami, a w tym momencie jest to trochę takie zaburzone. To nawet od strony jakby, wiecie Państwo, ustalenia polityki rachunkowości, przeprowadzenia inwentaryzacji, ustalenie planu kont, takie absurdalne rzeczy, które Państwu może nic nie mówią. Ale za to w tym momencie odpowiada wójt, tak? Czyli wójt ustala plan kont dla szkoły X, Y, Z, dla GOPS-u, dla tego. Z tego jest rozliczany i tu dochodzi do takiego paradoksu trochę, tak, że to wójt musi wskazać, w jaki sposób ma się to odbywać, w jaki sposób księgowość ma być prowadzona, ale tak, to jest to do ogarnięcia, nie?
To robi praktycznie pracownik, który ma to w zakresie obowiązku, a wójt jedynie jako przełożony może odpowiada w ramach nadzoru służbowego. Tak samo odpowiada nad dyrektorem w ramach nadzoru służbowego w zakresie jego wykonywania przez niego budżetu szkoły. Czyli to się w zasadzie nic nie zmienia.
Nie zmienia się jedynie tyle, panie Mirku, jak pan pamięta raport pokontrolny RIO, to też państwo się pytali, dlaczego wszędzie jest napisane, odpowiada wójt i skarbnik. Ostatnio prokontrol pokontrolny i byłoby kontrola w naszych jednostkach organizacyjnych, to też będzie wójt i skarbnik, nie? Także na skala jakby problemów i jakby ciężaru obowiązku przelewa się na wójta i skarbnika, a w tym przypadku przelewałaby się na kierownika tej jednostki.
Nie? Ale w RIO będzie łatwiej, bo robili tylko kopię wkleja, tak pan chce zrobić, żeby wpisali coś na nowo.
Mój Boże, że
ja sobie mogę ułatwić życie albo utrudnić. Tak, to jest to.
ostatnio jednogłośnie przyjęła krew wójta.
Jasne.
No powiem sobie jednogłośnie.
Jednogłośnie, jednogłośnie.
Powiedzcie to jak nie. Panie Roku, wiecie, Raciborskim funkcjonuje już coś takiego?
W Raciborzu na pewno, ale my to z automatu musieli zrobić.
Bo nikt tam w
Nie, no, tak, już od dawna, od samego początku organicznie nie tworzyli, ani nie znosili tego zespołu. Zespół do spraw obsługi szkół. On istniał i istnieje. Tam nic jest.
Ale nikt nie wie, czy Raciborza.
Nie do końca prawda, panie jest.
To prawda. Bo tam moja żołnierka pracowała. Tam nie zrobili u nas za pana wójta koniecznie, bo zrobiono takie właśnie organizacje. Tam tego w Raciborzu. Jak zrobili? Nie zrobili. Do tej pory tak jest. Miejski zespół obsługi szkół istnieje cały czas.
Ja byłem trochę za to odpowiedzialny i na 100% w momencie, jak zostały polikwidowane te ZOPA, to zostały utworzone stanowiska głównych księgowych w poszczególnych szkołach. Na 100%. A to, że one siedziały w jednym budynku, to zupełnie inna bajka. Ale tam księgowe zostały w tym momencie. Znaczy to się stało dokładnie to samo co u nas, tylko u nas te dziewczyny siedziały tu w pokoju, a tam ZOPO jako ZOPO dalej funkcjonowało, aczkolwiek księgowe na 100% były przypisane do każdej ze szkół.
Czy miały w obowiązkach wydzielone
komórki? No były główną księgową, tak jak tutaj, nie? Też miały pół etatu na przykład.
Ale komórka ta cała...
Tak, zespół obsługi jako taki funkcjonował cały
czas. A nie było żadnej jakiejś takiej.
Niewątpliwie
trzeba... Zespół, to u nas nie pilnowano. O,
okej.
Trzeba to nie że mamy całą
Tak naprawdę to cały problem się stał właśnie, no nie wiem ile lat temu, 10 lat temu, kiedy zlikwidowano możliwość prowadzenia tej księgowości w formie tych zespołów.
Tak jest.
Bo to dobrze by przecież funkcjonowało. Obojętnie czy to się, czy tam był ten kierownik, czy nie kierownik, czy oni obejmowali tak tutaj zakres oświaty i księgowości, czy tylko samej księgowości, moim zdaniem to bardzo dobrze funkcjonowało.
Ja też
tak. Może dobrze, że teraz wrócili do czegoś takiego, jak możliwość utworzenia tych centrum usług wspólnych, bo to w tych małych gminach takich jak nasza to daje szansę na to, że to będzie legalnie lepiej działać. Nie?
Ale możemy zaproponować jednak, żeby pan przygotował tą uchwałę dotyczącą, żeby to przypiąć do gminy?
A ona już jest.
Ale to
ja zostawiłem pierwszą uchwałę, bo tak jak mówię, my się bardziej do niej skłaniamy z wójtem. Aczkolwiek przygotowałem też tą drugą, bo ona też jest opuszczalna i też jest do nas do przyjęcia.
No ogólnie chodzi o to też, żeby ta robota to w jakiś sposób usprawnić, a nie komplikować, bo to też jest istotną rzeczą. No. Czy z tym teraz, bo podejrzewam, że każdy tu w tym podtekście na każdy gdzieś tych kosztów patrzy, jakie to będą związane z tym kosztem.
Bo to napisałem przed ostatni akapit. W jednej i w drugiej ufali, żeby nie było wątpliwości.
Dyrektor i kierownik to są nasze dodatki. Funkcje.
Główny księgowy to też jest dodatek.
Dokładnie, ja
no. Jeszcze różnica między miejskimi zespołami jest też taka, bo może się mylę, że tam są tylko przedszkola, stricte świata. Przedszkola, szkoły, to jest jeszcze głos. To jest nowość.
No ale tam jest tego trochę dużo więcej, to jest tego niewiele, szczerze mówiąc.
Jeśli chodzi o zakres obowiązków, to
mamy... No to co, nie mamy co dyskutować w głosie.
Nie,
jeszcze
nie.
Chcesz jeszcze pogadać?
Nie ma co tu sobie do sesji.
No nie, no bo to żeby mniej więcej jakiś tam kierunek mieć...
Wypracowany.
Znaczy, to też mój wolałek macie pytanie merytoryczne, że to idzie rozbiewać. Mimo wszystko. Państwo prawo,
nie? Głosować. No tak, no ale żeby nie było tam, wiesz, dwie głosować, no jak już jakby nam komisja jakiś tam kierunek swój pokaże. No jeżeli komisja rozumia, nie wiem, bo tu ta strona mniej się wypowiada, jest bardziej w kierunku tej opcji numer 5, ale pytanie teraz, co tu wewnętrznie na gminie będzie wygodniejsze. To jest też istotną rzeczą.
Jeżeli nie ma żadnego wpływu ani jedna, ani druga, po co tworzyć coś osobnego? Jak możemy to załatwić tutaj? Więc ja myślę, że ta piąta
ta, którą przypinamy do urzędu gminy, jest chyba najrozsądniejsza w tym momencie i tyle. I zresztą tutaj, jak rozmawiamy, to chyba wszyscy tak twierdzą, dlatego głosy decyzja i tyle. No
nie, skarbnik twierdzi coś innego.
Że ja uważam, że ona jest nierozsądna z punktu widzenia jakby wójta jako zarządcy i skarbnika, który jest odpowiedzialny za księgowość, bo to jest przerzucenie większej odpowiedzialności na wójta i na skarbnika. I trochę taki jest zachwiany system nadzoru, ale zgodnie z przepisami jednym.
No bo pytanie, czy jeżeli wprowadzać ta piąta, no to czy w ogóle cokolwiek wprowadzać?
Jeżeli... No ale to tak jak pan skarbnik mówił, łatwiej jakieś tam te, wiesz, te pół etatu, czy coś, te zastępstwa, to jednak mam wszystko rozważyć.
Piąta mówi o utworzeniu...
Przy gminie normalnie, nie?
No to przy gminie to o tyle to usprawnia, że ja tych trzech osób nie mam zatrudnionych po kawałku po etatu, tylko mam zatrudnionych w urzędzie, w jednostce, urząd gminy. Mam legalne zastępstwo, bo opisuję, że w czasie nieobecności osoby następuje osoba libie. Na dzień dzisiejszy w tych jednostkach oświatowych w GOPS-ie nie ma żadnego zastępstwa, nie? Fizycznie nie ma żadnego zastępstwa.
To jest wspólny program i usługa księgowa.
A druga rzecz jest to, że ja chcę, zresztą ja już to teraz robię, nie? Że powoli przechodzimy na programowanie takie, jakie my mamy w urzędzie, bo one u mnie się sprawdza i To działa, to nawet chodzi o jakąś komunikację, takie przesyłanie sprawozdań, których też nie ubywa, a raczej przybywa, także ja też muszę sobie szukać takich rzeczy, które usprawniają trochę pracę i funkcjonowanie nie tylko urzędu, ale i tych jednostek, a nie szukanie takich rzeczy, które mnie utrudniają.
A takie pytanie, a jak będzie z zakupem licencji? To... Jeśli będzie pan miał tą inną jednostkę organizacyjną?
No to temat jest dosyć skomplikowany.
I kosztowny.
Niekoniecznie. Bo licencja jest na gminę Rudnik. Na gminę Rudnik są wszystkie jednostki organizacyjne.
A które?
Faktura czy licencja, nie? Bo to nam to samo wychodzi.
No nie,
to jest albo stanowisko, albo jest...
Kupuję licencję na gminę, na stanowiska, tak?
Kupuję inną jednostkę organizacyjną, już to z reguły nową licencję i liczą stanowisk troszkę więcej. Bo mówią, że jest mniej stanowisk. Im więcej stanowisk w jednej, tym jest niższa cena. To samo to mówimy cały czas o Wordzie. Wy mówicie, że Wam się Word nie opłaca i robimy te programy, które się gryzą lub nie gryzą, ale jak duża firma przychodzi i mówi, że chce 2-3 tysiące Windowsa oprogramowania biurowego, to jest inna rozmowa niż jak Wam się z pięcioma.
No ale tu akurat chyba to nie ma znaczenia, jeżeli jest gmina Rudnik, no to czy to jest jednostka podległa X, czy bezpośrednio gmina Rudnik, to chyba nie jest. To i tak są płynne licencje przeważnie na dwa, czy stanowiska.
No raczej są zapytania pod stanowiska i jeżeli uda się to tak opanować, że te stanowiska będą na przykład trzy aktywne, to
chodzi o aktywne
pytanie, tak.
Dobra, ale może tak do meritum sprawy. To jest krótka piłka, no bo tu nie ma co. Trzeba to zrobić, jest albo jedna, albo druga uchwała, tylko pytanie, która według Was bardziej odpowiada. No Pan Wójt i Pan Skarbnik są za opcją centrum, bo mi się wydaje, że ja bym zaczął najpierw od tego scelenia i powiedzmy po pół roku ewentualnie wtedy się zastanowić, czy jeszcze ewentualnie tego centrum nie zrobić. I tak to już będzie funkcjonowało, będzie tylko wtedy tylko kwestia organizacyjna i nic więcej.
Znaczy ja bym tak, dla mnie każda opcja z tych, które są tutaj przedstawione, jest lepsza od tego, co jest na dzień dzisiejszy. Czy podejmiecie Państwo decyzję w tym, to i tak od strony takiego jakby uregulowania tych spraw takich księgowych jest lepiej. Nawet nie do końca z mojego punktu widzenia, ale ja nawet wiem jak to z punktu widzenia jakby tych kierunków tych jednostek, które są mniej lub bardziej świadomi tego, co się dzieje, a raczej mniej czasami, nie? Bo wiecie, jaka jest świadomość tego dyrektora jednostki, przy całym szacunku dla nich, nie? Właśnie tego, co się tam gdzieś księguje i w jaki sposób to się tam odbywa.
Ale dyrektorzy za to odpowiadają.
Nie, ale jakby chodzi o świadomość, to nie jest pełną świadomość tego, jak to się odbywa, to myślę, że nie wiem.
już to szybciej niż
Semacie, bo już
Panie
Przewodniczący, składam wniosek o głosowanie tego 15, tej piątki w Rzeminie i już podyskutujemy na ten temat już od jakichś 15-20 minut i w tym samym punkcie się kręcimy, więc dla mnie to jest... Zadecydujmy, czy przyjmujemy tą pierwszą wersję z tym przy gminie i będziemy wiedzieć, mamy wtedy decyzję podjętą.
No dobrze, no to jest... To jest za przyjęciem projektu numer 5. Projekt uchwały.
To jest ten wyświetlany.
To jest przy obsługie urzędzie gminy.
Tak. Kto jest za tym?
6. Ja jestem gościem.
6 było, nie? 2, 4, 5, 6. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
No, ryszny z tego wiadomo.
To nad wszystko nie będziemy głosować, bo nie ma potrzeby. Kiedyś dzisiaj, nawet dzisiaj wpłynęło pismo jeszcze od rodziców dzieci z przedszkola w Brzeźnicy, jak jest napisane. Zwracają się z prośbą, co?
Kolejne pismo w odpowiedzi.
No, z utworzeniem dodatkowej grupy.
Jest lista podpisana.
Przedszkolaków, lista podpisana. Też jest, no temat był już przedstawiany. A, kiedy była ostatnia sesja, czy jeszcze wcześniej?
No, ostatnia sesja.
To jest poważny, poważny rzecz, który
nie ma tego.
Zostało.
Nie wiem, co tu możemy zrobić. Ewentualnie to wniosek poprzeć i przekazać do wójta chyba.
No tak, no ale rozmawiamy o tym cały czas, żeby przytrzymywać te dzieci, bo mówimy cały czas o tym, że płacimy te ogromne pieniądze do innych gmin na za dzieci, które z nami uciekają, a nagle nie robimy nic, gdzie chętnych mamy. No. Zastanawialiśmy się nad problemem, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej, a tu wynika z sam siebie. No. Nie ma miejsca, dzieci są, więc prędzej czy później musimy coś postanowić w końcu.
To znaczy, no tak mówię, że temat już był omawiany i rok temu, kiedy były o wydłużenia godzin i tak dalej, no wydaje się, że przez ta Brzeźnica, tak jak już mówiliśmy wiele razy, że przejeżdżają wszyscy, ktoś w Raciborza i...
Ale jakie tam są możliwości? Bo tutaj pisze, że są możliwości.
No te możliwości to mnie troszeczkę, bo tam nie byłem w sumie w tej szkole, ale czy tam jest możliwość w tej wersji, jaka jest teraz, jeszcze ta druga grupa uruchomić, to nie wiem.
Ciężko.
No ciężko chyba nie.
Ciężko powiedzieć.
Generalnie mogę kierować, a ja sam powiedziałem tak, że skoro jestem na razie tego zdania, nie ma jego oddziału przedszkolnego przy Dużowicach, ta sprawa dla mnie dotyczy generalnie nie tylko tego okręgu Brzeźnicy samej, ale całego i Łubowic, i Grzegorzowic, gdzie tam, gdyby był drugi oddział przedszkolny przy Dużowicach, to pewnie tak by załatwiane, chociaż nie do końca, bo lepszy moment zająć Brzeźnica, bo jest po trasie.
No, ale to tak. W takim razie trzeba by się dowiedzieć, jakie są możliwości adaptacji tego budynku. Jeżeli są, pisze, że jest, taka możliwość,
jeśli popiera, a Cię przekażemy do wójtowi spokojnie.
A tu chyba pomieszczenia stricte na drugi oddział szkolny są. Tak mi się wydaje, jestem pewien. A tak mi się wydaje, gdyby jest duży. Dzieci w szkole ubywa.
Ale no to słuchajcie, poprzejmy ten wniosek, przełożymy to do pana wójta z prośbą o to, żeby pan wójt już rozeznał się, jaka jest możliwość zaadaptowania jeszcze na ten rok szkolny. I,
bo to od września powinno
być. No, i byśmy musieli już tutaj to w tym momencie decydować, co robić.
Pan Jarek mówi, że nie ma problemu. Tam.
No tak, no. Wiesz, ja tam nie był na miejscu, ale...
Ja też nie, tylko
mówię, że... Zaakceptujemy ten wniosek, przyjmijmy go jako ten, przekażmy panu wójtowi do rozpatrzenia z prośbą o możliwość, jakie jest możliwość zaadoptowania tego budynku.
Znaczy wszystko zależy na obecnym etapie, bo to było na jakie są możliwości na dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy ciężko powiedzieć, jak to rzeczywiście może wyglądać i jakie jest nawet zapotrzebowanie. Bo rozważcie, co innego jest napisanie pisma do wójta czy do rady gminy, to nie są żadne procedury, to nie jest nic związane z na tym, kto będzie w tym przedszkolu. Trwają teraz procedury związane z zapisywaniem dzieci do przedszkola, czyli procedury naborowe. Co z tego, że my będziemy mieli pismo od rodziców i podpisów 50 albo i 100 o tym, żeby otworzyć drugi, trzeci oddział, czy jeszcze następny, a za chwilę będziemy mieli wyniki naboru dzieci i zapisy do przedszkola w Brzeźnicy i okaże, że tam się zapisało 15 dzieci. I nad czym my mamy wtedy dyskutować w Urzędzie Gminy i nad czym mamy dyskutować na forum Rady Gminy. Zaczekajmy, jakie będą wyniki naborów do tego, ile będzie zapisów i wtedy możemy podejmować decyzję. A tak to jest dyskusja nad pismem jakimś i tam też się mogę podpisać, tylko mojego dziecka nie zapiszę do przedszkola, bo go nie mam.
Ale na kiedy byłaby
I to jest istota tej sprawy.
To znaczy się, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że możemy to pozytywnie zaopiniować i przekazać do wójta. A wójt i tak będzie oczekiwał, co będzie się wyniknąć.
Potrzeby nie określają pisma w tej kwestii, zauważcie, to chciałem powiedzieć, tylko potrzeby określą ilości dzieci zapisanych do przedszkola w Brzeźnicy. Póki nabory trwają jeszcze na dzień dzisiejszy, tego nie wiemy. Będziemy wiedzieć w połowie kwietnia albo pod koniec kwietnia.
Czyli wójt jest właściwą osobą, żeby po przeprowadzeniu procedur podjąć decyzję, czy zostanie otwarty następny oddział, czy nie. A wyważenie poparcia będzie tylko wskazywało, że w przypadku takiej potrzeby Rada nie będzie robiła nic przeciw. Tylko w tym i wyłącznie znaczeniu.
No, jeśli tak można, ja myślę, że i wójt ma rację, z tym się zgadzam. I tutaj niezbyt razy też mają rację. Bo jeszcze zwróćmy uwagę na jedno, że to jest tylko sygnalizacja potrzeb z strony osób, które się właśnie podpisały, tak? I zaprzeczają.
Które złożyły już wnioski.
No, o tym nie wiem.
Ale my tego nie wiemy.
Pozwolicie dokończyć. Ja natomiast mam jeszcze coś innego na myśli. Myślę, że gdybym był rodzicem, nie wiem, dziecka przedszkolnego z Krzyżowic, Łowic, Brzeźnicy, to mnie by interesowało też to, o czym staramy się tu na wstępie mówić, a jakie będą tam warunki i czy w ogóle gmina, jako gmina, jest skłonna otworzyć ten drugi oddział przedszkolnego, jeśli tak, to ja to swoje dziecko napiszę. Z punktu widzenia rodzica to też jest ważne. Więc tutaj trzeba globalnie to rozpatrywać. A co będzie, to tego rzeczywiście nie wiemy, ani pan wójt, ani ja, ani ten. No nie wiemy na razie.
Ale
musimy wiedzieć, czy powiedzmy wnioskodawcy też chcieliby wiedzieć, czy jest szansa, w jakim kierunku idziemy, tak?
Ale to wydaje mi się, że jeżeli ten wniosek, mówię, pozytywnie jest zaopiniowany i przekazany do wójta, to wójt w tym momencie trzyma rękę na pulsie i koordynuje, co się dzieje. I to jest tylko taka istota tej rzeczy tutaj. Nie?
W jednym oddziale jest 25 dzieci?
25 dzieci.
Także to nie jest, że ostatnio już mi się zdarzyło, że zwracali się do mnie też akuratnego tu z tej okolicy bezpośrednio, gdzieś tam przy okazji pani, z okazji jak się spytałem, to też słyszę o takiej potrzebie, ale to też jest bezprecyzyjne jakieś tam liczby tych dzieci. Wiem, że jest kilkoro dzieci, które już dawno chciały chodzić do przedszkola, muszą doczekać
tego wieku.
Ale generalnie prosta piłka. Jeżeli się zapisze, że będzie dostateczna liczba dzieci, to wtedy będzie można rozdać. Jak się nie zapisze, to wtedy to pismo nie będzie, bo poparcie musi być wyrażone poprzez zgłoszenie dzieci do przedszkola. Tyle.
200 wniosek przydajemy muszą zajawić.
Dobrze, no tak, oczywiście, że to musieliśmy tu przejść przez. Dobrze, no to
tyś... Dobrze, dalej.
Dalej. No są przyszłe też odpowiedzi, każdy mógł się zapoznać z odpowiedziami na temat pozyskania terenów.
Ta odpowiedź była do przewidzenia.
Pod Kruszowki. No to jak ta jedna odpowiedź była do przewidzenia, tak to pismo, które zostało wysłane tam kolejnie, to bym powiedział, że zostało troszeczkę tak
nakierunkowane.
Nakierunkowane i tak no troszkę nieładnie nawet już powiedzieć.
No z lasu odpowiedź
jakże się czytali z lasu, no też oczekiwałbym przynajmniej trochę innej odpowiedzi, bo tu jest najpierw przeróbcie plan zagospodarowania
przestrzennego. Ale to nie idzie tego zrobić.
To nie idzie.
Ale jest pozytywne, bo jest w tym momencie księżyc, nie jest przełożony i nie rozumie problemu. No to w tym wypadku musi to być
jeszcze w ramach przetargu trzeba pozyskać na ziemię.
Ale jeżeli nikt nie staje do przetargu, to jest sprzedawane z wolnej ręki w tym momencie, to, bo my jesteśmy też tak samo jak tutaj. Gmina, jesteśmy jednostką budżetową, nie możemy bez przetargu tego zrobić, ale jak nie będzie innych chętnych, to kto się znajdzie? Nie będzie nikogo, więc to są po prostu przepisy prawne, które obowiązują i gminę, i lasy państwowe, więc od tego nie jesteśmy w stanie uciec, ale to się w ten sposób zachowuje i tutaj masz otwartą drogę, tak naprawdę to jest wskazywanie drogi.
Oczywiście.
Nic więcej.
Jeszcze bym i tak zaczekał na odpowiedź odnośnie tej Elżbietówki. Bo to jest, bym powiedział,
no, jego... nie ma. No przecież nie.
Jak gdzie jest odpowiedź? Nie, w tym drugim pisze, w tych kilku punktach była też
Elżbietówka.
Nie ma.
Nie ma.
Co by
było?
Ale kto to pisze?
Ale kto pisze?
To nie jest do nas. To jest agromat do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Kowroli nie ma odpowiedzi.
Może trzeba zaczekać na to.
Oni tylko chcą tu badania przeprowadzić, tak?
Oni chcą po prostu zniechęcić do tego, żeby...
Zniechęcić, tak to powiedzenie, badanie. No.
Ale argumentacja jest bardzo świetna.
O czym my mówimy cały czas?
Nie wiem, co nam
wy... Przykład, nie jest taki bezpieczny, jeżeli...
Nie, nie jest
bezpieczny. No ale to jest już w ogóle, bo mówiąc popatrzeć...
To wykorzystają.
To
wiedzą.
Ciekawe, jak wygląda sytuacja, jak oni używają te swoje pracy do tego, czy tam jest tak wszystko idealnie i sterylnie.
Ale jak by to wyglądało teraz prawnie, jakbyśmy na przykład z tą działką od lasów, jeżeli, bo my chyba jesteśmy na tym, w tym roku będziemy zmieniać tam coś w tym planie zagospodarowania przestrzennego, ile pamiętam, tak?
Są na wyznaczone miejsca zmiany.
Tak, ale jakbyśmy to dopisali, że na
przestrzennego. Nie, to nie jest tak prosto też na tym, że coś tam dopiszemy do tych procedur, co się teraz toczą. Najpierw by się trzeba zorientować, czy ta zmiana wymaga zmiany też najpierw studium. No to musi być wtedy, jakie tam są zapisy w studium i czy to nie musi być, że najpierw trzeba zmienić studium, to czy udamy, a potem dopiero zmienić plan zagospodarowania przestrzennego. Zmiany takie, no to tak jak mówiliśmy, wszystkie te, które się wiążą z takimi zmianami, no to jest kwestia przy dobrych układach, najbardziej korzystnych, no to jest do roku czasu. Sami widzimy teraz, jak to idzie na Brzeźnicy, jutro akurat tutaj mamy i Brzeźnica, Grzegorzowice i te zbiorniki, bo to były ostatnie uchwały, i te zbiorniki przeciwpowodziowe. I jesteśmy na etapie jutro dyskusji publicznej, a uchwały były podejmowane, nie wiem, te dwa lata już będzie, czy półtora roku. To nie jest, że z jednej strony, okej, przyjęliśmy oferty te, które były najkorzystniej finansowe. Jeżeli jest coś korzystne finansowe, no to trzeba się z tym liczyć, że czas realizacji na pewno będzie dłuższy. Jeżeli zapłacimy za dokonanie zmian w takim trybie szybkim,
na tym, no to oczywiście zapłacimy odpowiednią kwotę wyższą, ale jest to w stanie firma zrobić za te do roku czasu. Ale trzeba za to zapłacić.
Ja bym sobie podobał, jeżeli nawet Agromat zgodzi się na tamte pozostałe lokalizacje, czy powiedzmy sobie nie będzie miał nic przeciwko, ale to już mówię, tak jest takie pytanie, gdybanie, to to same procedury musimy przejść, tak?
Nie.
Biedrówce nie
trzeba. No i tu jest ta przewaga cała hidroterytu. I tak ja bym powiedział, że w ogóle nawet gdyby była odpowiedź, nie wiem, czy negatywna z tego, no to by trzeba było tam się po prostu przejechać, bądź nawet uruchomić, nie wiem, nawet jakiś tak? Uruchomić tu, nie wiem, parlamentarzystów kogoś, żeby to przepchać, ten teren z bytówki. No jest to w centrum gminy, jest zmieniony plan zagospodarowania, co jest najbardziej czasochłonny dla nas. Nikt nie powie, że jest to w okolicy posesji domów i tak dalej. Jeżeli będzie druga zrobiona tam, no to żadne domy tam nowe nie powstaną. Także wydaje mi się, że nikt nie powie, że jest ograniczane, nie wiem, rozbudowa działek i budynków jednorodzinnych czy mieszkaniowych. Także wydaje mi się, że ta lokalizacja tu by trzeba było no, jak najbardziej próbować dopiąć.
Jest najlepsze.
Więc czekajmy.
No dlatego no, trzeba odczekać, co będzie jaka odpowiedź. I no niestety widzimy, jaka jest sugestia z Agromaxu. No nie jest to takie do końca w porządku, no ale... Ale mogą, na co dużo mówić. Dobrze, czy teraz...
To jeszcze z pism to są wszystkie, tak?
Tak, wszystkie.
To zostały nam praktycznie wczorajsze dyskusje, bo to przodu mieliśmy, PKS też mieliśmy, te wszystkie rzeczy. Dwa główne tematy informacja, czyli to były Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i tutaj raczej sprawozdanie zostało przyjęte bez jakiejś tam na odwrót. Z biblioteki zostało przyjęte bez jakiejś większej tutaj dyskusji. Ale sprawozdanie z Gminnego Opieki Społecznej, z naszego GOPS-u zakończyło się tutaj wnioskiem z komisji dotyczące, może go odczytam, tak będzie najlepiej. Komisja Oświatowa wnioskuje do wójta gminy, aby wystąpił z wnioskiem do Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa o przejęcie pałacu w Szonowicach celem utworzenia dziennego domu pobytu. I tutaj wczoraj akurat też przy tych różnych aspektach działania opieki społecznej, czyli począwszy od 500+, zasiłki rodzinne i wszystkie inne rzeczy, pojawia się element przy dyskusjach i przy sprawozdaniu dotyczący opieki wsparcia udzielanego przez GOPS ludziom starszym. I tutaj pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania na przystosowanie, na utworzenie, na powstanie takiego dziennego domu pobytu dla seniorów. I jak dobrze kojarzę, wczoraj była to kwota około 300 tysięcy. Istnieje taka możliwość pozyskania na adaptację, na przygotowanie, na otwarcie takiej instytucji czy takiego domu. No, kwestia miejsca, lokalizacji. Ze wczorajszej dyskusji pojawiła się ta lokalizacja i stąd też ten wniosek.
A czy wnioskodawcy wzięli pod uwagę, że budynek w Szonowicach jest piętrowy? I żeby wejść nawet na pierwsze piętro użytkowe, trzeba wejść po schodach? To są osoby starsze. Czyli tam jest od razu kwestia zrobienia wszystkiego na to, jeżeli to jest obiekt pod jakąś oporą, no, czyli trzeba zrobić windy, dźwigi, podjazdy. No nie, jeszcze 300 tysięcy nam wystarczy na to. Ile byśmy musieli mieć w formie własnego
gminy? Ktoś był?
20%.
Tam
jest 10% wkładu własnego.
Pytanie takie, czy nie wystarczy. Nie, była rozważana inna lokalizacja, czyli aktualnie w budynku, który jesteśmy w posiadaniu?
Nie. Czyli nie mamy takie.
Szczerze powiedziawszy, to taniej byłoby budować parterowy budynek i go potem utrzymać.
Jeden był, też mówiliśmy na tej komisji odnośnie tego przedszkola w Krzykorzowicach. Jakbyśmy przenieśli przedszkole do szkoły, czy ten budynek by szło w Krzykorzowicach wykorzystać na komisji. Pan wójt akurat wyszedł.
To nie, to już było po komisji, jak żeś.
A bo no,
jak już to było potem powiedzieć.
Ale pan Romek był na pewno bo no. Słyszał, nie? To było zasygnalizowane, żeby też to rozważyć, nie?
No, no bo na pewno taka potrzeba...
Przedszkole w Krzykorzowicach, bo kiedyś też tak było mówione też i na Radzie, że nosimy się z zamiarem przeniesienia przedszkola z Krzykorzowic do szkoły i tam jest budynek, który by stał pusty, który jest w lepszym stanie, nie?
Zdecydowanie. No. Zgodowany cały czas.
Zawsze. No bo na pewno potrzeby takie są i będą coraz większe na naszych terenach ogólnie. Nie? Ludzie jednak coraz więcej jest ludzi starszych, no, młodzi pracują. Niekiedy są takie sytuacje, że tych rodziców no, niekiedy ze względu na zdrowie no, nie można samych zostawić nawet w domu. Także jest to uzasadnione. Tylko pytanie teraz właśnie o
koszty,
o lokalizację i ewentualnie możliwości, jakie są po stronie gminy lokalowej.
Najpierw to trzeba zbadać, jakie wymogi są przed dziennymi normami opieki. Bo tam są na pewno określone wymogi, które muszą być spełnione. Takie są zasady funkcjonowania. To trzeba dopiero
rozpocząć. To będzie można rozpocząć teraz. Tylko do kogo?
To znaczy, że jakbyśmy się nie mieli podjęcia decyzji w tym kierunku, bo trzeba tematu mówić. Nie wiem, kierowniczka GOPS-u musi też właśnie tego rozeznać, nie ma tak więcej, później tak samo troszeczkę finansowa.
Co tu?
I troszeczkę finansowa strona, jak to już funkcjonuje, ewentualnie taki dom, który no, na pewno są takie już...
Wiesz co, to jest ten dzienny dom pobytu, to jest przedszkole takie.
No dobrze, ale...
Przedszkoła, że się to, pociągnie do 15, to jakieś terapeuci robią z
zajęcia. Opieki nad starszymi ludźmi, czyli przedszkole
na jest, tak, jest troszkę więcej, tam trzeba zapewnić zajęcie.
No to są terapeuci, którzy tam, to jest no,
cała... Nie jest dlatego, dlatego po prostu po stronie kierownika GOPS-u jest, bym powiedział, zadanie, żeby albo się udać gdzieś do takiego ośrodka, który już działa, żeby ten temat rozeznać.
To jest zasada takiego, jak przyjeżdżają ludzie i oni tam na przykład 8 godzin mają zajęcia z terapeutami i robią na przykład jakieś tam, nie wiem, domowe robótki i coś takiego, że to robią średnie, czy gminę, to zależy w czym się taki ośrodek specjalizuje. To jest po prostu takie, na 8 godzin oddajesz osobę starszą czy niepełnosprawną, bo takich jest ośrodków z niepełnosprawnymi wiele, że oddajesz taką osobę i ona w tym momencie jest pod opieką tych ludzi te 8 godzin.
No akurat mówię z doświadczenia, bo to od kolegi też miała taka sytuacja. Sam został z mamą w domu. No i dziennie o 4 szarpał mnie i gdzieś tam za rodzicą wywoził, czy gdzieś tam jakiś taki dom jest.
Jest, za rodzicą.
I znowu po pracy musiał tam jechać. I także to nie jest, że to są jakieś, to nie, że są ludzie, których nie stać gdzieś do opieki, do normalnego domu opieki starszych, czyli na pewno zapotrzebowanie to takie coś jest, a ludzie, jeżeli jest córka, czy syn, czy obojętnie ktoś zostanie z tą osobą, no to albo rezygnuje z pracy, żeby tą osobą się opiekować, no bo nie można wyjść i zamknąć kogoś.
Ale u nas jest jeszcze dużo takich osób, które tak naprawdę są same, nie ma nikogo. One są, bo cała rodzina jest w Niemczech, one to są starsze osoby, które mają co 80 lat, które same siedzą na dużych domach, których nawet nie ma kto takiego domu zawieźć. I nie pojadą, bo one już nie prowadzą samochodu, czyli trzeba im zapewnić transport.
Ale to jest zapewnione przez taki ośrodek, nie? Ale mają jeszcze busy.
Ale jak mówisz o czymś takim, to trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie jest 400 tysięcy na to, tylko trzeba jeszcze ileś pieniędzy dołożyć na funkcjonowanie takiego ośrodka.
Dlatego dobrze, jeżeli ten kierownik jedzie tam gdzieś, no to rozumie, że o takie wszystkie rzeczy wypyta. Bo tak samo jest w Raciborzu dom opieki dziennej nad tymi dziećmi niepełnosprawnymi. Tam też bus jeździ po całej gminie, Tam to funkcjonuje bardzo dobrze, bym powiedział.
Cała sfera działa. Ja nie wiem, czy się żółćka naszego kursu sobie zdaje z tego sprawę.
Ale to jest wszystko na zasadzie stowarzyszeń, bo to nie jest chyba tak z kursem związane.
Gdyby to miało działać,
to są stowarzyszenia.
To znaczy, to musi być finansowanie z zewnątrz.
Ale w Raciborzu to są stowarzyszenia.
Nie, to jest normalnie
stowarzyszenia.
Które po
rzeźniczej.
Na rzeźniczej nie wiem, ale po pewnej jesieni jest stowarzyszenie.
Nie, to prawda też nie jest.
Bo to trzeba by się, właśnie stowarzyszenie ma inne formy dofinansowywania. Oni sobie pozyskują same pieniądze w tym momencie.
Byłyby
problemy, teraz pytanie, w jakim formie by to było. Bo jakby to było stowarzyszenie, no to oni się sami finansują. Ale jakby to podeszło pod GOPS, to w tym momencie jest naszym problemem utrzymanie tego.
To znaczy się, wydaje mi się, że dzisiaj by więcej tak, no. jeżeli tam ktoś pojedzie na jakiś rekonesans, no to się więcej też ktoś dobry.
To będzie informacje przekażę później.
Wydaje mi się w tym.
Jak to działa, jak to wygląda.
W takiej postaci rzeczy zostawimy to na dzień dzisiejszy po to, aby odpowiednie osoby więcej informacji pozyskały nie tylko o stworzeniu tego, ale jak to funkcjonuje, jakie są koszty związane z funkcjonowaniem. Nawet takie proste pytanie, ile kosztuje taki pobyt tej dorosłej osoby, bo to też na pewno jest w jakiś sposób odpłatne, bo na pewno nie jest za darmo. Także.
To zależy, bo tak, na przykład wiemy, że niektóre stowarzyszenia to zależy od później od na przykład dochodu w domu, tak? Jeżeli nie ma dochodu,
to też mam otwarte.
No to jeżeli jest darmowy, to musi być skończ finansowany.
Stowarzyszenie,
ale stowarzyszenie przecież tam o sobie nie robi.
No właśnie.
Ale oni pozyskują pieniądze z różnych źródeł. No właśnie, no. To i tak się kończy na
tym,
żeby
to
się
tego
finansować.
Dobrze. Jeszcze jakieś tematy?
Wyczerpałeś.
Ja mam pytanie do pana wójta, ta debata publiczna jutro, która będzie odnośnie tego studium, to czego dokładnie będzie dotyczyć? Chodzi mi tylko o Kuźnicę, czy tam też tego obrębu po byłym BGR-ze, czy to są tylko te zbiorniki?
Te zbiorniki głównie. Grzegorzowice i, bo te zmiany dotyczące Grzegorzowic i Brzeźnicy ze studium jak gdyby jednak zostały wyłączone i będzie to, co jest, co było uzgadniane, to będzie dotyczyć już zmian w planie. Tylko w planie.
No dobra.
Okay.
A kiedy będzie coś wiadomo na temat tego terenu?
Jutro się dowiem, bo tak też nie mieliśmy.
A to będzie też ten sam urbanista?
Tak, tak, to jest, to prowadzi wszystko. Pan Knura. No można przyjść i się też zorientować, jak to jest na przykład na Brzeźnicy, bo to kwestia tego spotkania to jako temat i spełnienie wymogów formalnych w tych procedurach to jest jedna rzecz, a pozyskania, uzyskanie informacji to druga rzecz, porozmawiania z nim też i inne rzeczy. Także to nie jest, że to tam będzie.
Dobra.
Wszystko. Dziękuję.